Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
Ewangelie przynoszą nam różne historie o apostołach i uczniach Jezusa. Gdybym wtedy należał do ich grona, to wolałbym, żeby niektóre z nich zostały pominięte. Dlatego, że one po prostu nie stawiają tych uczniów, tych apostołów w dobrym świetle. Jednak Biblia jest księgą, która mówi prawdę. Mówi prawdę o Bogu. Mówi też prawdę o człowieku, o ludziach. Niektóre historie, które znajdujemy w Biblii, czasem wydają nam się gorszące. Ale zwyczajnie dlatego, że różni ludzie i w Starym, i w Nowym Testamencie po prostu tak się zachowywali, tak postępowali. I Boże Słowo przed nami tego nie ukrywa, mówi nam prawdę o ich życiu. Apostołowie Jezusa również znaleźli się w tym gronie. W Ewangeliach czytamy, że jeden z nich go zdradził, sprzedał za kasę, za pieniądze. Drugi się go zaparł i to 3 razy. A ten, o którym dzisiaj przeczytamy, też nie bardzo ma się czym pochwalić. Ewangelia Jana, 20 rozdział od 24 wiersza, czytamy tak. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z 12, zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem: widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział: jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Po 8 dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, wszedł Jezus. Stanął pośrodku i powiedział: pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza: zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz wyznał: mój Pan i mój Bóg. Wtedy Jezus powiedział: uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Kiedy po zmartwychwstaniu uczniowie przekazują Tomaszowi, jednemu z 12, wiadomość, że spotkali się z Jezusem, że widzieli Go zmartwychwstałego i są tym podekscytowani i są zachwyceni. Tomasz, widząc ten błysk w ich oczach, mówi: serio? Nie dość, że nie podziela tego entuzjazmu, nie daje się ponieść ich emocjom, ale wygląda na to, że postanawia się od nich odgrodzić. Stawia niemożliwe w swoich oczach do spełnienia warunki. Mówi: jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Ewidentnie widać, że Tomasz ma problem. I to większy od pozostałych apostołów. A oni wszyscy przeżyli w ciągu tygodnia prawdziwy emocjonalny huragan. Bo najpierw ich nauczyciel wjeżdża do Jerozolimy. Jest witany jak król. Zbiera się olbrzymi tłum, dorośli rozkładają przed jego osiołkiem swoje szaty, machają palmowymi gałązkami, układają je na ziemi. Ludzie śpiewają psalm, śpiewają: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Dzieci biegają i piszczą. Jest atmosfera takiego święta, że faryzeusze, patrząc na to zrezygnowanie, mówią: no to cały świat już poszedł za nim, już nic nie wskuramy na to, nic na to nie poradzimy. A oni przecież razem z nim do tej Jerozolimy wkraczają. I muszą być dumni jak mało kto, że wreszcie ich mistrz jest tak właśnie honorowany. Potem Jezus naucza w świątyni i codziennie zbierają się tłumy, żeby Go słuchać, a oni znowu Go otaczają i ludzie widzą nie tylko Jego, ale też ich widzą. I są na pewno zachwyceni, kiedy Jezus wychodzi z każdej dyskusji, z każdej potyczki, z każdej opresji zwycięsko, kiedy zamyka usta wszystkim po kolei oponentom. A oni należą do grona najbliższych Jego uczniów. Ale potem następuje katastrofa. Kiedy jeden z nich Go zdradził, sprzedał. Jezus zostaje aresztowany, osądzony, skazany na śmierć. Gdy przybijają Go do krzyża w Wielki Piątek, cały ich świat się wali. Wszystkie ich plany i nadzieje się rozsypują. Oni stają się uczniami heretyka, którego Sanhedryn pozbawił życia. Taka katastrofa. No przecież słyszeli od Niego, że będą zasiadać na 12 tronach i sądzić 12 plemion Izraela. Ale już nic z tego nie będzie. I teraz drżą o własne życie, czy czasem nie spotka ich to, co spotkało ich mistrza. Kiedy Go pochowali w ten szabat, to na pewno był najgorszy szabat w ich życiu. Nie dość, że są zdruzgotani tym koszmarem, to jeszcze nie można się niczym zająć, nigdzie pójść, nic zrobić, bo przecież jest święto. Żałoba i rozpacz były ich towarzyszami w to święto. Ale potem następuje nagły zwrot, bo w niedzielę rano lotem błyskawicy roznosi się wieść, że grób jest pusty, a kobiety mówią, że spotkały żywego Jezusa i z Nim rozmawiały. No po prostu trudno uwierzyć. Zaczynają się wycieczki do grobu. Jedni mówią to, drudzy mówią tamto. I nawet Piotr, który zawsze ma coś do powiedzenia, nie wie, co ma na to powiedzieć. I wreszcie w tę niedzielę wieczorem, kiedy są razem, zamknięci ze strachu przed obcymi, sam Jezus przychodzi, żeby się z nimi spotkać. I widzą Jego ręce i bok. I rozmawiają z Nim. Jedzą razem. On je z nimi rybę. A potem, kiedy wychodzi przez zamknięte drzwi, ta ryba nie zostaje na drzwiach. Po prostu prawdziwy Jezus. Jaka radość. On naprawdę zmartwychwstał. Czy ktoś słyszał o czymś takim? No kto by się spodziewał? Ale okazuje się, że Tomasz patrzy na to wszystko inaczej. Ich entuzjazm jemu się nie udziela. Ich radość nie jest jego radością. Nie tak szybko jest gotowy uwierzyć w to, co mówią i dać się temu porwać. Jest bardzo ostrożny, jest bardzo na dystans. Polskie powiedzenie mówi, że jak człowiek się sparzy, to potem na zimne dmucha. I to powiedzenie chyba dobrze opisuje postawę Tomasza. Możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że Tomasza mocniej niż pozostałych 12 dotknęło rozczarowanie. Że Tomasz może bardziej niż inni jest zawiedziony Jezusem i tym, co go spotkało. Że to jego rozczarowanie jest dużo bardziej zaprawione goryczą. Uczniowie, z którymi Jezus spotkał się w drodze do Emaus, kiedy idą razem, mówią Jezusowi smutni, a my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Może nadzieja Tomasza była większa, dlatego jego rozczarowanie i gorycz są większe. Wiecie, kiedy jako pastor patrzę na swoje życie, jak patrzę na życie innych, to muszę powiedzieć, że moim zdaniem radzenie sobie z rozczarowaniem to jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu. A przecież rozczarowania towarzyszą nam od najmłodszych lat. Wiecie, to zabawne, ale przygotowując to kazanie, przypomniałem sobie, jak na zakończenie pierwszej klasy szkoły podstawowej mój kolega z ławki dostał na koniec roku odznakę wzorowy uczeń, a ja nie. Ja też się starałem. Mieliśmy na świadectwie takie same oceny, ale on nie opuścił ani dnia w szkole, a ja byłem chory. Jak to bolało. On cały następny rok miał prawo nosić przypiętą tą odznakę. I widziałem ją codziennie. Pamiętacie jakieś swoje rozczarowanie ze szkoły podstawowej? Kiedy źle was oceniono, niesprawiedliwie, niewłaściwie. Fakt, że po 50 latach dalej to pamiętam, musi o czymś świadczyć, przyznacie. Może ja jakiejś terapii potrzebuję. Czy ktoś może mi pomóc? Wiecie, są rozczarowania, z którymi radzimy sobie łatwiej i takie, z którymi tak łatwo nie jest. Można chyba powiedzieć, że im ważniejsza sprawa, im poważniejsza, tym bardziej boli. Pal 6, odznakę wzorowy uczeń. Ale co zrobić, kiedy źródłem naszego rozczarowania są nasi najbliżsi, nasza rodzina, nasze dzieci, współmałżonek. Co robić, kiedy z rzeczywistością rozmijają się nasze oczekiwania w naszym życiu zawodowym, w naszej służbie w Kościele, kiedy jesteśmy rozczarowani tym, że źle się dzieje z naszym zdrowiem, że brakuje nam pieniędzy. Na coś innego liczyliśmy. To przecież nie tak miało być. Planowaliśmy tyle rzeczy, marzyły nam się różne piękne sprawy. Chcieliśmy być szczęśliwi, a nie jesteśmy. Bo coś stoi na drodze tego szczęścia, coś stanęło na drodze do tego szczęścia. I co teraz? Jak sobie radzić z tym wszystkim? Wiecie, ja kocham tę historię z Tomaszem. Nie dlatego, że to mój imiennik, ale dlatego, że kilka razy w życiu byłem tak rozczarowany, zniechęcony i przybity, że w tej historii odnajduję po prostu siebie. Bo doświadczyłem, że Jezus, który przyszedł uratować Tomasza, nieraz ratował też mnie. Bo popatrzcie, co tu się dzieje. Kiedy tydzień później Jezus znowu przychodzi, mówi im pokój wam. I nie zaczyna po prostu po kolei z nimi rozmawiać, ale zaraz, jako do pierwszego, zwraca się do Tomasza, bo ten rozczarowany, rozgoryczony Tomasz jest dla niego w tym momencie ważniejszy. I nie robi mu wymówek. Nie ma do niego pretensji, nie miażdży go wzrokiem, ani nie krytykuje, że jego warunki są głupie, chociaż były, powiedzmy prawdę. Podchodzi i po prostu mówi, oto moje ręce i mój bok. Dotknij, sprawdź. Ja nikogo nie oszukuję. To się dzieje naprawdę. Izajasz prorokował o nim, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a knota gasnącego nie dogasi. Tomasz jest jak nadłamana trzcina, jak ledwo palący się knot. Tak łatwo byłoby dołamać, dogasić. Wiecie, podoba mi się reakcja Tomasza po tym, co zrobił Jezus. Tomasz już nie chce niczego sprawdzać. I on pierwszy po zmartwychwstaniu nazywa Jezusa Bogiem. Ale on nie mówi tylko, że Jezus jest po prostu Panem i Bogiem. On mówi: mój Pan, mój Bóg. Jezus znalazł Tomasza, a Tomasz na nowo znalazł Jezusa. Wiecie, kiedy to czytam, myślę o tych wszystkich chwilach, kiedy zawodziłem Boga, kiedy dawałem plamę, kiedy coś powiedziałem ludziom albo samemu Bogu, a potem było mi wstyd. W takich chwilach zasługiwałem, żeby Jezus potraktował mnie ostro. Zasługiwałem po prostu na baty. Jakie wielkie było moje zdziwienie, kiedy zamiast dać mi po głowie, Jezus mnie podnosił i dawał nadzieję. Cię chyba najwięcej nauczyłem się o Nim w takich chwilach. Chyba najwięcej uczyłem się wtedy, jakie jest Jego serce, jakie On ma serce dla swoich dzieci, dla ciebie i dla mnie. Jakim jest Zbawicielem? Jezu, dziękujemy, że właśnie takim jesteś Zbawicielem. Jednak historia z Tomaszem mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Kluczem do zmiany była ważna decyzja, którą Tomasz podjął. On postanowił, że nie pozwoli, żeby jego rozczarowanie, jego żal i gorycz wzięły górę, żeby go pochłonęły. To musiało być trudne, bo znawcy tematu mówią, że inny fragment w Ewangelii Jana może wskazywać na to, że Tomasz był melancholikiem, a melancholicy mają skłonność do zamykania się w sobie ze swoim bólem, do rezygnacji. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 7 i 8 wiersz. Gdy czytamy, że Jezus mówi uczniom: chodźmy znów do Judei. Uczniowie zauważyli: mistrzu, dopiero co Żydzi próbowali cię ukamienować, a ty znów tam idziesz? I próbują z nim dyskutować, ale nie mają sukcesu, bo Jezus mówi, że on tam pójdzie, bo Łazarz umarł i on tam musi pójść w związku z tym. Jana 11:16 czytamy: wówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział do pozostałych uczniów: to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Przyznacie, uosobienie optymizmu. To tak jakby mówił: to się dla Jezusa źle skończy, w końcu go zabiją i nas też. No to nie ma rady, idźmy. Niech nas też to spotka. Prawdziwy melancholik. Ale jest nadzieja dla melancholików. Wiem, co mówię, sam nim jestem. I chociaż, jak już powiedziałem, nie było to dla Tomasza łatwe, postanowił wyjść z tego swojego kokonu rozczarowania i żalu. I ta historia w 20 rozdziale, w 26 wierszu mówi nam, że po 8 dniach uczniowie znowu byli razem i uwaga, Tomasz wśród nich. Popatrzcie, Tomasz chociaż rozczarowany i sceptyczny jest z nimi. Dzisiaj wiemy, że gdyby go tam nie było, zrobiłby najgłupszą rzecz w swoim życiu. Ale przyszedł i mam dzisiaj o czym mówić kazanie. A to jest kazanie o różnych rozdarciach w nas. Rozdarciach, które powstają, kiedy jakieś rzeczy w życiu nie pójdą tak, jakbyśmy chcieli. To jest kazanie o rozczarowaniu, o żalu, o pretensjach i zawiedzionych nadziejach. O bólu, który z tego powodu nosimy w sobie, czasem tak głęboko, że nikt z ludzi może o tym nie wiedzieć, tylko Ty i Pan Bóg o tym wiecie. To jest kazanie o sprawach, które mogą zdewastować Twoje i moje życie i które, jeśli ich nie załatwisz, to one mają potencjał, żeby załatwić Ciebie. Napełnić Twoje życie rezygnacją, cynizmem, niewiarą, goryczą. Takim octem, który zakwasi Twoje życie. Zdarzało Wam się spotkać takich zakwaszonych ludzi? Komuś się zdarzyło? Mnie też. Może nawet tych samych spotkaliśmy. Wiecie, ta historia o Jezusie i o Tomaszu przynosi nadzieję. Bo ona mówi, że Jezus wie nie tylko jak uzdrowić ciało człowieka, ale wie też jak uzdrowić jego serce, jego duszę. Twoje i moje serce, Twoją i moją duszę. Kilka razy w życiu Jezus uzdrowił moje ciało i jestem Mu za to taki wdzięczny. Ale chciałem Wam powiedzieć, że najpotężniejszego Jego dotknięcia doświadczałem, kiedy On uzdrawiał moją duszę i moje serce, tego wewnętrznego człowieka. Bo przecież ciało w końcu i tak zostanie na ziemi, ale Twoja i moja dusza są wieczne, to z nimi staniemy przed Bogiem. Więc dzisiaj chciałbym Cię zachęcić, jeśli nosisz w sobie jakieś rozdarcie, jakiś ból, jakiś żal, jakąś pretensję, to nie musi tak zostać. Jezus może uwolnić Cię od tego ciężaru, ale jest warunek. Przyjdź z tym do Niego, jak Tomasz. Nie zostawaj z tym sam, nie zostawaj z tym sama, ale zaproś Jezusa do tej sytuacji i daj szansę, żeby On okazał swoją moc. Tak jak Jezus odnalazł Tomasza, swojego pogubionego ucznia, daj mu dzisiaj odnaleźć siebie. Przed Nim nie musisz niczego ukrywać, niczego udawać. Jemu możesz powiedzieć, że po tym, co się wydarzyło, już nie wiesz, jak patrzeć z nadzieją, uwierzyć, czekać, zaufać, spodziewać się dobrego. Możesz mu powiedzieć, że coś w tobie obumarło i teraz jest martwe. A on to zrozumie, bo tylko on wie, jak to jest umrzeć i być martwym, ale też tylko on wie, jak pokonać to, co dotknięte jest śmiercią, bo on zmartwychwstał i potrafi to, co martwe, przywrócić do życia. Żeby nie tylko Tomasz, ale żebyśmy też ty i ja mogli wyznać mój Pan i mój Bóg. Jeśli przyjdziesz z tym do Jezusa, On rozpocznie proces uzdrowienia. I w tym procesie możesz potrzebować innych ludzi. Ludzi, którzy staną razem z tobą. I chociaż to nie zawsze jest wygodne, ale ty i ja potrzebujemy innych. Potrzebujemy środowiska Kościoła, żeby wyznać mój Pan i mój Bóg. Pozwolisz, żeby Duch Święty wykonał w tobie i we mnie tę pracę? Zdobędziesz się na to? Uwierzysz? Tomasz musiał fizycznie spotkać Jezusa, żeby mu na to pozwolić. Ale zmartwychwstały Jezus jest przecież dzisiaj między nami. Tak jak wtedy przyszedł i powiedział im, pokój wam, tak jest dzisiaj wśród nas. I też jest tym, który przynosi pokój, jest księciem pokoju. On powiedział, szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Możesz dzisiaj dołączyć do tego grona szczęśliwych. Jeśli otworzysz swoje serce, pozwolisz, żeby jak wtedy spotkał Tomasza, dzisiaj spotkał ciebie w tym, co się dzieje w twoim sercu. Kochani, chciałbym zaprosić do modlitwy. Powstańmy. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę w milczeniu trwali przed Bogiem. Może jest coś w twoim życiu, na czym Duch Święty musi położyć dzisiaj swoją dłoń, zaświecić swoim światłem, żeby ci pokazać, żeby zobaczyć to, co wymaga Jego uzdrowienia, Jego działania. Pozwólmy, żeby Duch Święty dzisiaj przypomniał nam jakieś sytuacje, jakichś ludzi, żebyśmy wrócili do jakichś rzeczy, które może już wiele lat temu wydarzyły się w przeszłości. Panie, modlimy się o Twoje światło w naszych sercach, o Twoje światło w naszym życiu. Chcemy Ci podziękować za to, jakim jesteś Zbawicielem, że Ty przychodzisz ze swoim pokojem, ze swoim uzdrowieniem, że Ty przynosisz do naszego życia nadzieję. Dziękujemy, Panie, za to, że takim właśnie jesteś Bogiem, że pochylasz się nad nami, wyciągasz swoją dłoń i zachęcasz, żebyśmy ją uchwycili, żebyśmy nie pozostali w tym miejscu, w którym jesteśmy. Panie, dziękujemy, że właśnie takim jesteś Bogiem, że przychodzisz jako Bóg, który nas uzdrawia, uzdrawia nasze ciała, ale przychodzisz też i uzdrawiasz nasze dusze, nasze serca, przychodzisz i uzdrawiasz naszego wewnętrznego człowieka. Dziękujemy za to, Panie. Kochani, rzadko to robię, ale odczuwam, że powinniśmy to teraz zrobić. Chciałbym zaprosić tych, którzy są gotowi zrobić krok w tej sprawie, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Jeżeli potrzebujesz, żeby Jezus przyszedł i przyniósł swoje uzdrowienie do jakiegoś twojego bólu, żalu, pomógł ci rozprawić się z jakąś goryczą, z jakąś sprawą, która wpływa dzisiaj na to, co się w twoim życiu dzieje. to chcielibyśmy razem z Tobą się modlić całym Kościołem, autorytetem całego Kościoła, modlić się o złamanie i o uzdrowienie tej sprawy w Twoim życiu. Jeżeli potrzebujesz, chciałbyś, żebyśmy Ciebie wsparli, to bardzo proszę, daj znać, podnieś na moment swoją rękę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystkie podniesione ręce. Jeszcze możesz dołączyć. To nie my tego znaku potrzebujemy, to Twoja i moja deklaracja przed samym Bogiem. Panie, potrzebuję Ciebie. Zawołajmy wszyscy razem we wspólnej modlitwie. Panie nasz, dziękujemy za to, że Ty jesteś tym, który ma moc na niebie i na ziemi. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Panie, i chcemy ogłaszać, że potrzebujemy Twojej łaski i Twojej pomocy. Panie, ja chcę Ci podziękować za każdą osobę, która podniosła swoją rękę. Podziękować za każdą decyzję, za każde postanowienie, że nie chcę pozostać w tym kokonie, ale chcę zaprosić Jezusa do tej sytuacji. Potrzebuję, żeby On przyszedł i jak kiedyś ratował Tomasza, żeby dzisiaj przyszedł ratować mnie. Panie, chcemy powierzać w Twoje ręce każdą siostrę i każdego brata, każdą osobę, która jest z nami online i również się modli w tej sprawie. Panie, chcemy ogłaszać moc Twojego uzdrowienia. Chcemy sprzeciwiać się wszelkiemu działaniu złego. Chcemy się sprzeciwiać wszelkiej goryczy, wszelkiemu zniechęceniu, wszelkiej niewierze. Chcemy występować, Panie, przeciwko temu wszystkiemu, co stoi na drodze Twojego działania i ogłaszać, że Ty jesteś Zbawicielem, że Ty przychodzisz, żeby nas ratować, żeby przywrócić do życia to, co obumarło. Panie, dziękujemy za to, że Ty jesteś źródłem naszej wiary, naszej nadziei, naszej miłości. I chcemy tak jak Tomasz wyznać, mój Pan i mój Bóg. Dziękujemy, Panie, że tak właśnie jest. Uwielbiamy Ciebie. W Twoje ręce oddajemy nasze życie. Błogosławimy Twoje imię. Śpiewajmy, kochani. Uwielbiajmy Boga. Dalej się modlmy.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.